Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. W historii, jakiej nie znacie, poznamy dzisiaj historię wspólną Polski i Węgier. Stanisław Worcel, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, polski działacz polityczny i publicysta, posłużył się taką metaforą. Węgry i Polska to dwa wiekuiste dęby, każdy z nich wystrzelił pniem osobnym i odrębnym, ale ich korzenie, szeroko rozłożone pod powierzchnią ziemi, splątały się i zarastały niewidocznie. Stąd byt i czerstwość jednego jest drugiego warunkiem życia i zdrowia. Porozmawiamy o historii wspólnej Polski i Węgier z doktorem Adamem Szabelskim, historykiem, specjalistą od spraw polsko-węgierskich z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Polak, Węgier, dwa bratanki już weszło na stałe do słownika potocznego. Jak to się stało?
No początki nie były aż takie łatwe, ponieważ jak to na przykład profesor Grzesik przeanalizował, na samym początku średniowieczu, kiedy Węgrzy przybyli tutaj z Azji do Europy i gościli, że się tak wyrażę, w Kotlinie Karpackiej, tak naprawdę Polską się zupełnie nie interesowali. Natomiast Polska już od samego początku istnienia, pierwsi kronikarze już o Węgrzech informacje z Węgier notowali. Przez to, że te Karpaty były taką naturalną granicą i zainteresowanie i ekspansja Węgier szła gdzieś tam w kierunku Bałkan czy Italii, a nasza w kierunku gdzieś wschodnim, a wcześniej jeszcze no tutaj wojny z Niemcami, to spowodowało, że jakby nie mieliśmy tu nigdy ze sobą styczności jako wrogowie w tym pierwszym okresie. Nie ma nic, co bardziej jednoczy ludzi jak wspólny wróg. W tym wypadku może nam się wydawać trochę dziwne, ale to byli Czesi, ponieważ Czesi w średniowieczu mieli potężne królestwo, co więcej stanowiące zagrożenie, zwłaszcza dla Polski i w okresie rozbicia dzielnicowego, ale także dla Węgier, ponieważ król czeski miał pretensje i chrapkę też na zdobycie tronu po Arpadach. Zaczęły się ten moment intensywnej współpracy i zainteresowania obiema stronami. No, Łokietek potrzebował, chcąc zjednoczyć ziemie polskie, silnego sojusznika. Brandenburgia, Krzyżacy, wspomnieni Czesi, no, byli samymi wrogami. Pomysł na sojusz z pogańską Litwą pojawił się troszeczkę później, natomiast już od samego początku było zainteresowanie Węgrów utrzymaniem państwa polskiego i wspieraniem Łokietka. Poprzez różnego rodzaju, i czy to mediacje, które zawsze Węgrzy stawali po stronie polskiej, czy to akcje dyplomatyczne, nie mówiąc już o ostateczności, zawsze w wsparciu zbrojnych Łokietek zawsze mógł liczyć na wsparcie rycerzy węgierskich. Te kontakty zaczynały w tym średniowieczu i w tym rozbiciu dzielnicowym już być też wcześniej, chociażby sławna legenda o świętej Kindze, która też była żoną jednego z książąt tutaj polskich, która miała przywieźć ze sobą sól w formie posagu, której Polacy mieli nie mieć, i w Wieliczce tam właśnie miano odkryć miejsce, gdzie kazała kopać pokłady soli i jej pierścionek, który miała wrzucić właśnie zaręczynowy do jednej z kopalń soli w Siedmiogrodzie, jakby w ten sposób przenosząc kopalnię z Węgier do Polski. Oczywiście to jest tylko legenda, ale jakby pokazuje, że już na samym początku czuliśmy jakby potrzebę takiego podziękowania Węgrom, że oni nam jednak są tą stroną wspierającą.
Zacznijmy od chrztu. Węgry i Polska to są dwa kraje, które opierają swoją tożsamość na tradycji chrześcijańskiej. Węgry stały oficjalnie się krajem chrześcijańskim w 974 roku, 8 lat właśnie po przyjęciu chrztu przez Mieszka I.
Możemy mówić od roku 1000, momencie, kiedy Węgry już naprawdę decydują się już zakorzenienie tego chrześcijaństwa, jakby już ostatecznie jest to przyjęte.
Proszę mi powiedzieć, o co chodzi z tą koroną?
Według mitu węgierskiego, korona w roku 1000 miała przez papieża być najpierw podarowana Polakom, jako już tym, którzy byli już wcześniej chrześcijanami i tak dalej. Natomiast w tym samym niemal dniu, w którym pojawia się poselstwo polskie, proszący o koronę dla władcy tutaj Polski, Bolesława, pojawia się też poselstwo węgierskie, które również chce korony dla Stefana.
Czyli zaczęło się od konfliktu
troszeczkę
o koronę.
Troszeczkę tak gra o tron, że się tak wyrażę. I papież miał tu trudną sytuację, ponieważ obiecał już tą koronę Polakom. Natomiast w śnie miał mu się przyśnić anioł. Według legendy. Anioł nakazał dać jednak Węgrom koronę królewską, uznając, że to właśnie Węgrzy będą bardziej chrześcijańscy, bardziej potrzebni kościołowi, a Polacy to jeszcze mają trochę za uszami, to jeszcze mogą troszeczkę poczekać. Być może tutaj poza legendą, może aniołowi towarzyszyła jakaś gruba sakiewka, która jakoś przekonała papieża do zmiany decyzji. Ostatecznie korona powędrowała do Węgrów. Natomiast, co tutaj jest istotne, według Węgrów, jest tutaj klauzula w umowie, że się tak wyrażę. Otóż w zamian za to, że dostali koronę, pierwsi mieli zawsze wspierać i stać na straży Polski. I była groźba ze strony papieża, że jeżeli Węgrzy złamią ten pokój i przyjaźń z Polską, wtedy zostaną ukarani. Niektórzy twierdzą, że to właśnie wojny, które prowadził Maciej Korwin z Polską, tak naprawdę skończyły się tym, że Węgry zostały ukarane zaborem tureckim. Ta korona wciąż istnieje. Węgrzy uważają, że to ona tak naprawdę jest takim mistycznym władcą Węgier, ponieważ jakby duch świętego Stefana i jego władza zostały na ten przedmiot przekazane. I później przez następne kilka stuleci o tą koronę ciągle walczono. Charakterystyczne jest to, i to też jest motyw Polski, że ona ma przekrzywiony krzyż na górze. Uważa się, że to Izabela Jagiellonka chciała wyrwać ten krzyż z tej korony, żeby fragment tej korony był dla jej syna Jana Zygmunta Zapoli. To relikwie węgierskie, troszeczkę podobno to my zniszczyliśmy. Natomiast, co ciekawe, korona dzisiaj jest przechowywana w budynku parlamentu, jakby nadal symbolicznie pokazując, że kto ma władzę na Węgrzech, ten ma koronę. Dzisiaj parlament demokratycznie wybrany rządzi z woli świętej korony i ta korona nad tym parlamentem w jej budynku czuwa.
Korony Polska przyjęła dużo, dużo później. 25 lat później, po koronacji króla węgierskiego.
Dopiero Bolesław Chrobry uznaje się, że koronował się w 1025 roku i to jest jakby ta data uważana za tą pierwszą naszą koronację. Nie wszyscy władcy Polski, piastowscy byli królami, natomiast na Węgrzech od samego początku, gdy tylko Stefan się koronował, wszyscy późniejsi władcy Węgier byli już królami. To jest ta pewna różnica. Ciekawa różnica historii Polski i Węgier polega też na tym rozumieniu władzy. U nas dominowało takie dziedziczenie tronu, iż najstarszy syn był władcą po ojcu. Na Węgrzech, które uniknęły rozbicia dzielnicowego, dochodziło do ciągłych wojen domowych, ponieważ zgodnie z tradycją koczowników z dalekich stepów, to nie najstarszy syn, ale najstarszy członek rodu miał być właśnie kolejnym władcą. Co często powodowało, że syn poprzedniego króla musiał walczyć na przykład z jakimś swoim wujkiem, który uważał, że to on ma prawo do tronu. To powodowało, że oczy węgierskie też często spoglądały po Polsce, mając nadzieję właśnie na jakąś interwencję czy wsparcie dla jednego lub drugiego. To powodowało jakby to zainteresowanie coraz większe Polską.
Mówiliśmy tutaj o tym, co jednoczy często państwa, czyli o wspólnym wrogu. I padły tutaj Czechy, ale też Polacy i Węgrzy mieli wspólnego innego wroga i byli nim Niemcy.
I to w różnym zakresie. Z jednej strony jest to oczywiście cesarstwo niemieckie, czy królestwo niemieckie, w zależności od okresu. Z drugiej zaś strony pojawiają się coraz bardziej na arenie dziejów Habsburgowie, którzy mają już swoje ambicje do zdobywania właśnie tronu węgierskiego. Początkowo udaje im się to na przykład na tylko krótki okres, jednak już pretensje przez długi czas będą. Co więcej, w momencie, kiedy Polska zaczyna rosnąć coraz bardziej w siłę, po Łokietku mamy Kazimierza Wielkiego, który tu odbudowuje tę potęgę polską i kolejnych władców z Jagiellonów. Węgry stają się jakby miejscem rywalizacji między Jagiellonami, a właśnie chociażby Habsburgami. Oto kto tak naprawdę będzie na tym ważnym królestwie wtedy zasiadał.
Te nasze sojusze pomiędzy naszymi państwami też odbywały się poprzez małżeństwa. Tak to się wtedy działo. To był najskuteczniejszy sposób na to, żeby zadzierzgnąć przyjaźń, bo wtedy już rodzinną, między dwoma państwami. Jakie były te małżeństwa polsko-węgierskie? Najważniejsze.
Najlepszą inwestycją, którą zrobił Łokietek, to wydanie swojej córki Elżbiety za Karola Roberta. Karol Robert był takim świeżym władcą Węgier, ponieważ on był założycielem nowej dynastii na Węgrzech. Po Arpadach to są Anżu, czyli Andegaweni. On nie miał łatwej sytuacji. Koronował się aż trzykrotnie. Za każdym razem nie dopełnił któregoś z obowiązków koronacyjnych. To były trzy na Węgrzech. To była właśnie święta korona, o której wspominaliśmy. Koronację musiał udzielić arcybiskup Esztergom i musiała się ona odbyć w Székesfehérvárze, dawnej stolicy Węgier. A ponieważ nigdy za pierwszym i drugim razem nie spełnił wszystkich trzech warunków jednocześnie. Dopiero za trzecim razem udało mu się spełnić te trzy warunki, trzy razy się koronować, aby już jakby opozycja wobec niego nie miała argumentów, że on nie jest prawdziwym królem. Natomiast przez całe swoje rządy walczył on z poszczególnymi magnatami, którzy nie uznawali jego władzy i starali się usamodzielnić czy stworzyć jakieś swoje własne państwa. Ślub z Elżbietą Okiet-Kówną doprowadził, że Polska została wciągnięta już w te sprawy węgierskie na stałe. Z drugiej zaś strony urodzony z tego małżeństwa Ludwik, na Węgrzech zwany Wielkim, a u nas Węgierskim, po Kazimierzu Wielkim, kiedy nie było syna legalnego u Kazimierza, to właśnie jego siostrzeniec Ludwik Węgierski przyjął tron w Polsce, jednocząc po raz pierwszy te dwa państwa już jakby w jeden organizm. Ludwik Węgierski u nas jest tak przez tą historiografię trochę jakby niesłusznie niedoceniany moim zdaniem, ponieważ chociażby wszyscy pamiętamy pewno ze szkół, z podręczników, przywilej Koszycki, że Ludwik to był ten, który pierwszy dał przywilej i potem już zaczęło się tworzyć ta szlachta, która chciała kolejnych przywilejów i jakby to jest początek końca państwa. Natomiast faktycznie on w ramach przywileju Koszyckiego zwolnił szlachtę z części podatków, tylko musimy pamiętać, że w tym czasie państwo się z podatków nie utrzymywało. Podatki były czymś nadzwyczajnym na wypadek już katastrofy w postaci wojny czy jakichś nadzwyczajnych wydatków państwowych. Natomiast państwo utrzymywało się z domen królewskich, z kopalń, chociażby właśnie z wspomnianych kopalni soli czy innych dochodów. Też musimy pamiętać, że państwo miało wtedy znacznie mniejsze wydatki, no bo głównie tak naprawdę to była obrona państwa, siły zbrojne, budowa zamków, natomiast no nie było chociażby emerytur wypłacanych przez państwo, pensji dla nauczycieli i tak dalej. Więc Ludwik jakby zrezygnując z tego podatku tak naprawdę niewiele oddawał, natomiast zrobił bardzo istotną rzecz dla naszego ustroju państwa. Otóż szlachta, czy wtedy jeszcze rycerstwo, zgodziło się na to, żeby dziedzicem i władcą Polski mogła zostać kobieta. I
Jadwiga.
Tak, Jadwiga. I tak proszę pamiętać, że Jadwiga nie była królową, była królem. My mamy problem z językiem, bo u nas jest tylko królowa. Natomiast na Węgrzech jest rozróżnienie. Jest királni, czyli właśnie królowa, żona króla, ale jest királny, czyli kobieta król. I więc musimy pamiętać, że Jadwiga była właśnie királny, kobietą królem. Może więc na przykład feministki powinny ją wziąć sobie za patronkę, tak mówiąc już oczywiście żartem, ale musimy pamiętać, że Jadwiga okazała się znakomitym władcą. Po śmierci Ludwika, kiedy Węgrzy tak naprawdę chcieli utrzymać zdobytą przez Kazimierza Wielkiego Ruś Czerwoną razem z Lwowem, to Jadwiga zebrała armię i stanęła na czele tej armii, odzyskując tak naprawdę od Węgrów te ziemię. Częściowo w czasie negocjacji, no a częściowo jednak demonstracji zbrojnej, więc nie zawsze te stosunki były tak dobre. Kobieta z Węgier musiała od Węgrów odzyskiwać nasze ziemię. A druga wielka zasługa Jadwigi to jednak to, że postanowiła poświęcić własne szczęście, czyli miłość do Wilhelma Habsburga, w którym była podobno straszliwie zakochana i którego po prostu od dzieciństwa znała i przez wiele lat wiedziała, że to będzie jej mąż. Musiała poświęcić to własne osobiste szczęście, zgadzając się na ślub z poganinem, barbarzyńcą, jakimś niedźwiedziem z lasów litewskich, czyli Jagiełłą. Jadwiga jednak, bojąc się tych plotek, jest anegdota o tym, że w końcu postanowiła wysłać jednego ze swoich rycerzy do Jagieły, który już jechał na Wawel, żeby tutaj sprawdzić właściwie, czy Jagieło faktycznie no, jest takim niedźwiedziem, jak go opisują, czy barbarzyńcą. Jagieło chyba się domyślił, jaka jest naprawdę misja tego rycerza. W ten sposób zaprosił go do łaźni, pokazując, co tam ma pod kolczugą, że się tak wyrażę. Rycerz mógł obejrzeć w całej adamowej krasie przyszłego króla, wrócić do Jadwigi i powiedzieć jej, że wszystko w najlepszym porządku z Jagiełłą jest i nie musi się Jadwiga o nic obawiać.